Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do troski o chorych i cierpiących na wzór miłosiernego Samarytanina zachęcał papież w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Magazyn rozpoczynamy od papieskiego przesłania. Tuż po nim zapraszamy na kolejną audycję Krzysztofa Chudzika z cyklu Rozmawiamy o wierze. Jego rozmówcami będą Małgorzata i Dariusz Orłowie oraz Beata i Marek Marszałkowie. Opowiedzą oni o wierze w małżeństwie, doświadczeniu rodzicielstwa i utraty dziecka, przekazie wiary w rodzinie i znaczeniu rekolekcji ignacjańskich. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
W postawie otwarcia względem potrzebujących opieki każdy chrześcijanin ma naśladować miłosiernego Samarytanina z ewangelicznej przypowieści. Podkreśla to papież w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Jego główne obchody odbędą się tym razem w bawarskim sanktuarium maryjnym w Altötting.
Dzień ten, obchodzony już od 20 lat w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, został ustanowiony przez Jana Pawła II, by być owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła. Jest kierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie święte oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości, przypomina Benedykt XVI.
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, pisze Benedykt XVI, kończą słowa Chrystusa: idź i ty czyń podobnie. Mamy czerpać z nieskończonej miłości Boga siłę do tego, by na co dzień troszczyć się konkretnie na wzór miłosiernego Samarytanina o osoby zranione na ciele i na duchu, proszące o pomoc. Odnosi się to nie tylko do pracowników duszpasterstwa i służby zdrowia, ale do wszystkich, również do samego chorego, który może przeżywać swoją kondycję w perspektywie wiary. Ojcowie Kościoła upatrywali w postaci miłosiernego Samarytanina samego Jezusa, a w człowieku, który wpadł w ręce złoczyńców, ludzkość zranioną przez grzech. Chrystus zniża się do cierpiącego człowieka, by przynieść nadzieję i światło. Obecny rok wiary jest okazją, by wzmóc posługę charytatywną w naszych wspólnotach kościelnych. Wtedy każdy stanie się miłosiernym Samarytaninem dla drugiego człowieka, który jest obok nas, stwierdza papież w orędziu na Dzień Chorego.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Kolejna rozmowa o wierze, znów z wizytą domową. Tym razem jesteśmy u państwa Małgorzaty i Dariusza Orłów. Są z nami także Beata i Marek Marszałkowie. U państwa Orłów jest piątka dzieci i tatę poprosimy o imiona.
Najstarsza Urszulka, potem Kasia, Krzysio, Bartek i najmłodsza Dorotka.
Żadnej ściągi nie było trzeba. U Beaty i Marka są trzy córki. Marku?
To jest najstarsza Małgosia, średnia Kasia i najmłodsza Marysia, ale mamy jeszcze dwóch synów, którzy są już w niebie, to jest Maciek i Michał.
Tę sprawę poruszymy w trakcie, jeżeli chcecie o tym powiedzieć parę zdań, to poproszę o to. Tutaj właśnie Marysia nam się kręciła przed chwilą, ale sobie gdzieś poszła, pewno gdzieś tam nie poszła, mówi. Jest z kotkiem pod stolikiem, gdzieś tam krąży Dorotka. Może nam później Dorotka z Bartkiem coś zagrają na pianinie, bo tu obok miga choinka, tutaj kominek i w ogóle jest bardzo jeszcze tak świątecznie. Jesteście małżeństwami, no już z takim sporym stażem. Wszyscy jesteście, no właściwie jesteśmy w wspólnocie. To wspólnota życia chrześcijańskiego i WŻH to taka wspólnota, która żyje duchowością ignacjańską i ta droga formacyjna jest przede wszystkim z rekolekcjami ignacjańskimi związana. I no właśnie, rekolekcje ignacjańskie są takie mocno zindywidualizowane. Jak teraz to takie bardzo indywidualne doświadczenie, bardzo głębokie, bardzo mocne doświadczenie rekolekcyjne przełożyć na takie wspólnotowe życie wiary w małżeństwie, w rodzinie,
Muszę przyznać, że jest to jakieś wyzwanie i jeżeli chodzi o nas, bardzo podobnie nasz początek drogi wspólnej, a wcześniejszy indywidualny, bardzo podobnie się kształtował, bo też pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę, ostatnia przed ślubem razem z Markiem i się okazuje, że każde z nas szło w intencji tej drugiej połowy.
No to bardzo piękna intencja.
Później były rekolekcje w Czechowicach, Dziedzicach. Moje to były takie rozeznające drogę życiową.
Wyjaśnijmy może, że tam znajduje się jeden z jezuickich domów rekolekcyjnych.
Następnie drugi raz przed już samym ślubem i myślę, że ten początek, jeżeli chodzi o rekolekcje, dały nam też chyba obojgu. Marek też był dwa razy przed ślubem na rekolekcjach. Takie przełożenie na konkrety, jeżeli chodzi o styl życia w małżeństwie, dlatego że moi rodzice byli po rozwodzie i ja właściwie nie miałam wzorców pozytywnych, jeżeli chodzi o życie rodzinne, o życie wiarą. I to było dla mnie wyzwanie i takie doświadczenie życiowe, które dopiero wypracowywaliśmy wspólnie z Markiem. Doświadczenie, jak można żyć wiarą w domu, bez kłótni, bez cichych dni, no i bez rozwodu. Czyli jakby coś takiego, co wykuwało się właściwie każdego dnia na nowo. Też dzięki między innymi byciu we wspólnocie, uczestnictwie w rekolekcjach, no i wspólnej modlitwie.
Myślę, że dopiero rekolekcje w trakcie małżeństwa jakoś tam nas formowały i pozwalały kształtować dzieci, bo jednak życie się radykalnie zmienia w momencie, kiedy się pojawiają dzieci. Myślę, że też takim ważnym doświadczeniem za każdym razem była pierwsza komunia dzieci. Na pewno w jakiś sposób nas bardziej mobilizowała do życia wiarą. Dzięki rekolekcjom i temu, że całe nasze życie małżeńskie byliśmy we wspólnocie i dzięki wsparciu też innych osób myślących podobnie, udało nam się, tak myślę, zachować wiarę i przekazać ją dzieciom jako wartość i coś, co no, pomaga też w tym świecie takiego chaosu uporządkować własne życie, wybrać cele, stworzyć właściwą hierarchię wartości.
Dodajmy tutaj w trakcie, że właśnie lubelska wspólnota życia chrześcijańskiego, liturgiczne wspomnienie błogosławionych małżonków kwatrokich organizuje święto małżeństw, które jest takim wspólnym spotkaniem dla wszystkich chętnych w kościele akademickim na Kulu i później w Kulowskiej Auli. Tam właśnie nasze dzisiejsze dwa małżeństwa dawały piękne świadectwo. Ale jeszcze Małgosia i Darek, o waszym doświadczeniu rekolekcyjnym.
No ja wspominam zawsze z ogromnym sentymentem te nasze pierwsze rekolekcje. Myśmy na nie pojechali oddzielnie. Ja już zakochana w Darku po uszy, natomiast niekoniecznie widząca odzew z tej drugiej strony. I te rekolekcje pierwszego tygodnia to był dla mnie taki moment powierzenia całego swojego życia Panu Bogu z takim zaufaniem, że On wybierze to, co dla mnie najlepsze. Ja pamiętam taki moment w czasie tych rekolekcji, właśnie kiedy spacerowaliśmy po parku w Czechowicach, Dziedzicach. Każdy oczywiście oddzielnie i nie zamieniwszy ze sobą ani słowa.
No tak, bo to też było
ta rekolekcja w milczeniu, tak. I pamiętam takie swoje jakieś rozmyślania przed Panem Bogiem i rozmowę z Panem Bogiem, kiedy patrzyłam gdzieś z daleka na Darka i sobie myślałam, Panie Boże, jak pozwolisz mi, żebym była z Nim, no to będę ogromnie szczęśliwa. Ale jeżeli Ty wybrałeś dla mnie inną drogę, jeżeli nie będziemy razem, to też będę Ci dziękować, bo to znaczy, że ta droga jest dla mnie lepsza. I myślę, że to był dla mnie taki bardzo decydujący moment stanięcia w wolności przed Panem Bogiem, że On wie lepiej, która droga dla mnie będzie lepsza. I wyjeżdżając z tych Czechowic, Darek już przez okno do pociągu włożył rękę i podarował mi 3 kasztany z tego czechowickiego parku. Te kasztany leżą sobie na poczesnym miejscu na komodzie w naszej sypialni. Dzieci znają ich historię i znaczy no w tym momencie świat zawirował mi dookoła i właściwie od tego momentu jesteśmy razem. To był dla mnie taki bardzo przełomowy moment w naszej znajomości. Jego wzrok był też bardzo wymowny.
Dla mnie to było takie pierwsze doświadczenie w ogóle rekolekcji ignacjańskich. Czyli to było coś, co mnie tak jakoś bardzo zaskoczyło. Doświadczyłem czegoś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Takiej ogromnej bliskości Pana Boga. No i myślę, że to jest coś, co wpłynęło na całe moje dalsze życie. Natomiast jeśli chodzi o moje uczucia do Gosi, to one już wcześniej były. Może tego nie okazywałem. Może tego nie okazywałem, może tak wyraźnie, ale nie bez powodu, żeśmy razem tam pojechali.
A kasztany już były taką kropką.
Tak, tak. Które już były dużo wcześniej uzbierane i czekały na odpowiedni moment.
Ale były z tego parku domu rekolekcyjnego tak jezuickiego w Czechowicach.
W tym roku ja przywiozłam do Darka.
Te różne doświadczenia drogi wspólnej, małżeńskiej, rodzinnej spotykają się z problemami już później związanymi z wykonywaną pracą. Może dodajmy w tym miejscu, że panowie pracują w różnych firmach. Beata jest nauczycielką matematyki, a Małgosia lekarzem. Także nie brakuje tych trosk, kiedy oczekuje się na dziecko i jest to doświadczenie jakieś trudne. No, wiem, że wasze, tutaj patrzę na panie, doświadczenie pod tym względem, gdyby nie zawierzenie Panu Bogu, no to miałoby taki bardzo ciemny wymiar. Beatko, ty już zaczęłaś coś mówić, to może powiem.
Właściwie jak sobie uświadamiam, myśląc o najpiękniejszych dniach życia, to stan błogosławiony, nie na darmo się tak nazywa, bo chyba to są takie, dla mnie przynajmniej, doświadczenia faktycznie Bożego błogosławieństwa i niesamowitej radości. I nie jestem tutaj odosobniona w swoim myśleniu, bo znam też osoby, które dokładnie tak samo mówią, że noszenie dziecka pod sercem jest jakby takim najpiękniejszym czasem w życiu kobiety i ja tego doświadczałam. Ja tego doświadczałam i właśnie myślę sobie, że przy każdej ciąży dokładnie tak samo myślałam, że jest to piękny czas. Wiadomo, że ze względów różnych takich zewnętrznych ograniczeń zdrowotnych był też to czas niepokoju. Natomiast mimo tych wcześniejszych doświadczeń różnych zdrowotnych i już bardzo negatywnych opinii lekarzy, Marysia mało, że się urodziła bez żadnych komplikacji, to jeszcze w dodatku jakby z takim wstawiennictwem wielkim świętej już Joanny Beretty Molli. I muszę przyznać, że w stanie błogosławionym, kiedy przeżywaliśmy wielkie trudności finansowe i takie też już związane z moim wiekiem, ja modliłam się do Joanny Molli. Marek nie chciał, bo mówi, że jest to święta, która umiera po porodzie. On nie ma zamiaru zostać wdowcem. I w momencie, kiedy już na porodówce był podłączony cały sprzęt do reanimacji, bo ja miałam zagrożenia kardiologiczne, Marek, jak powiedział, że czuł obecność świętej Joanny Molli, było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo Marek nigdy nie był osobą doświadczającą obcowania świętych. No ale ponieważ Marek był przy porodzie i właśnie mówi, że był taki moment kryzysowy, jak się wyrodziła Marysia, więc mówi, że czuł obecność świętej Joanny Molli, więc nasza Marysia na drugie imię dostała imię Joanna.
Można zauważyć tutaj, że takie wcześniejsze wątpliwości są właściwie takim później uwiarygodnieniem, że to doświadczenie obecności świętej w tej sytuacji no naprawdę nie było czymś tylko wyobrażanym, ale było czymś rzeczywistym. Małgosiu, a z twoich doświadczeń macierzyńskich?
No, nasze doświadczenia takie związane z rodzicielstwem początkowe były bardzo trudne, bo pierwsze dziecko, mimo tego, że nic jakoś nie zapowiadało takich trudności, ja się dobrze czułam przez całą ciążę, urodziło nam się martwe. Ja wiedziałam już, że rodzę martwe dziecko. No takie wyjątkowe doświadczenie, bo Wielki Piątek, czas, kiedy ja rodziłam Piotrusia. Jakoś pamiętam, że wtedy no, miałam świadomość, że to będzie taki wielki tydzień dla nas, tylko zupełnie inaczej sobie tą wielkość jego wyobrażałam. No ale myślę, że ten udział, wspólne nasze cierpienie w takim momencie, że to było takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie chyba no, wyjątkowe wyposażenie dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny na przyszłość. Bo wydaje mi się, że żadna wspólnie przeżywana radość chyba nie zjednoczyłaby nas tak bardzo, jak wtedy to wspólnie przyjęte cierpienie. Potem kolejne dziecko, wczesne poronienie i potem taki strach, czy my w ogóle będziemy mieć dzieci. Wydawało mi się, że sprawa jest oczywista. Nie wyobrażałam sobie rodziny bez dzieci, więc ja zaczęłam już myśleć o tym, że gdyby nam się nie udało, no to będziemy adoptować.
No ale zostaliście obdarzeni wspaniałą piątką, chociaż zdaje się, że inni lekarze pukali się w głowę, bo wszystkie porody to były cesarki. U Beaty i Marka, właściwie starsze córki, już wyfrunęły z domu prawie. U Małgosi i Darka tylko patrzeć. Z czym chcielibyście jakoś tak najbardziej wypuszczać dzieci w świat?
Ja takie mam doświadczenie, które wydaje mi się, że jest naszym kapitałem, mimo że jest to trudne doświadczenie, bo nasze dzieci jakby zaczynają, zresztą one już od kilku dobrych lat żyją własnym życiem, bo wyprowadziły się do Warszawy, tam studiowały, że chyba tym kapitałem, który daliśmy im, była wspólna modlitwa i właściwie to one bardzo często inicjowały tą modlitwę, więc przez ileś lat to była ich inicjatywa, one się do tego przyzwyczaiły i myślę, że to jest taki kapitał, który mają, mimo że przeżywają okres buntu, ale są w tym kościele, ufam, że będą cały czas. I drugie doświadczenie, które uważam, i one same stwierdziły, że to jest dla nich cenne, jako taki kapitał rodzinny, to jest wspólne podróże. I myślę, że to jakby właśnie te dwie wartości, poczucie wspólnoty rodzinnej przez wspólne bycie, wspólne odpoczywanie i właśnie wspólna modlitwa.
Z ojcowskiego punktu widzenia to samo, czy coś innego jeszcze?
Są dla nich ważne takie pojęcia właśnie jak Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm. Będąc w Warszawie uczestniczą w marszach typu 11 listopada, czy w jakichś imprezach organizowanych przez IPN. Starają się czytać na temat historii, zwłaszcza najnowszej, więc myślę, że jest to właśnie bardzo ważne dzisiaj.
A Małgosia i Darek, którzy jeszcze macie to przed sobą.
My mamy to przed sobą, natomiast ja na kolejnych rekolekcjach na trzecim tygodniu, kiedy zastanawiałam się właśnie, co my najcenniejszego możemy dać dzieciom, to też pomyślałam sobie, że to, co jest najcenniejsze, to pokazać im, że najważniejsze w życiu to jest, żeby szukały i pełniły wolę Bożą, żeby szukały tego, co Pan Bóg dla nich przygotował i starały się tą drogą pójść, a wszystko inne naprawdę się ułoży wtedy w najlepszy z możliwych sposobów.
Darku?
No ja jeszcze chciałem dodać, że tak, doświadczamy czegoś takiego, że nasze dzieci często zadają nam pytania, dlaczego u nas w domu jest inaczej niż u innych rodzin. I to się często zdarza i musimy się z tym, że tak powiem, zmierzać często. Dlatego, że dzieci pytają po prostu, dlaczego akurat dla nas wiara, religia jest tak ważna, gdzie wśród ich grona przyjaciół może to nie występuje. Jedna z córek pyta dosłownie, a co my z tego mamy, że wierzymy. Kiedyś pamiętam, jeden z naszych synów zapytał, no ale dlaczego my musimy śmiecie wyrzucać do kosza? Przecież wszystkie inne dzieci rzucają normalnie do trawy. To są niby takie drobiazgi, ale to jest coś, co my staramy się im przekazywać. Pewien sposób życia, tak jak Gosia powiedziała, szukanie woli Bożej w naszym życiu jest dla nas najważniejsze. No i tym się kierujemy i chcielibyśmy, żeby nasze dzieci też tak żyły i też tej woli Bożej szukały.
No i tak mamy już jakiś tam oddźwięk. Na przykład Ula w ostatnie wakacje była na Świętej Lipce, czyli na Jezuickich Dniach Młodzieży. I to był jej pomysł, jej wyjazd. No i z tego, co opowiadała, to jakoś tak z wielką radością skorzystała z możliwości takiego spędzenia czasu w wakacje, więc też widzimy, że no coś udało nam się tutaj zaszczepić. Mamy nadzieję, że to, cośmy im pokazali, właśnie ta wspólna modlitwa, te wieczory przy kominku, czy jakieś rozmowy czasem długo w noc, czy w momencie, kiedy któreś z nas gdzieś musiało wyjechać i powróciło i wtedy dzieci się jakoś tak gromadzą koło nas i mimo, że już i późno i zmęczenie, ale widzimy, że chcą z nami siedzieć, chcą z nami rozmawiać, więc tą więź rodzinną wtedy czuje się jakoś tak bardzo mocno.
Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Uczestniczyli w niej Beata i Marek Marszałkowie i gospodarze domu, w którym tutaj gościmy dzisiaj, Małgosia i Darek Orłowie. I u Państwa Orłów, i u Państwa Marszałków bardzo dba się o rodzinne kolędowanie.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Na cztery ręce grali Dorotka i Bartek.
Jak dostajesz pukać?